Piaszczysty i górzysty Półwysep Synajski otaczają cztery zbiorniki wodne. Morze Śródziemne od północy, Zatoka Suezka od zachodu, Morze Czerwone od południa i Zatoka Akaba od wschodu. Większość powierzchni półwyspu stanowi złota pustynia, pełna skał, które wysuszone przez wieki promieniami słońca wychylają się zza piasku. Pustynie przecinają pasma górskie. Najwyższy szczyt to Góra Świętej Katarzyny. Jednak bardziej znana i częściej zdobywana jest Góra Synaj, znana także jako Góra Horeb albo Dżabal Musa, czyli Góra Mojżesza. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, nasza wakacyjna podróż prowadzi nas dzisiaj na Górę Synaj. Witamy w Egipcie. Wiemy, że Synaj związany jest nie tylko z postacią Mojżesza i ludu izraelskiego wędrującego tędy przez 40 lat w 13 stuleciu przed Chrystusem, wędrującego z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Wcześniej przebywał tu Abraham z całą karawaną, a król Dawid i Saul toczyli zacięte walki w zachodniej części półwyspu. Po przepłynięciu kanału Suezkiego potrzeba około 5 godzin jazdy, aby dotrzeć do Dżabal Musa, do Góry Mojżesza. Góra ta liczy 2285 metrów wysokości. Na szczyt prowadzą dwie drogi. Kto wybiera wędrówkę nocą, zazwyczaj decyduje się na łatwiejszą trasę. W oddali ledwo rysują się mury klasztoru świętej Katarzyny. Tuż za nim wchodzi się na drogę Abbas Buga, prowadzącą do prześlicznie położonej Doliny Eliasza. Po dotarciu do wąwozu o nazwie Ed-Deir, zaobserwować można niezwykłe zjawisko – zmaganie się dnia z nocą. Właśnie dlatego bardzo wielu turystów, pielgrzymów wybiera nocną wędrówkę na Górę Synaj, aby być świadkiem wschodu słońca. Najpierw tajemnicza różowa poświata pojawia się na wschodnim krańcu nieba. Już za chwilę pierwsze, nieśmiałe jeszcze promienie słoneczne przebijają się poprzez oddalone szczyty, aby za kilka sekund całe smugi światła poczęły zalewać wąwozy i szczeliny skalne. Wszystko to odbywa się tak szybko, że ledwie można ustawić aparat do zdjęć. Czy podobny zachwyt przeżywał Mojżesz, który wchodził tu na spotkanie z Bogiem? Proszę Państwa, gdy naród wybrany, uciekający z Egiptu, obozował na pobliskiej równinie, Mojżesz wspinał się na szczyt w pobliżu miejsca, w którym około rok wcześniej objawił mu się Ten, który jest w gorącym krzewie. Gdy przywódca tworzącego się narodu przyprowadził lud do podnóża góry, jak mówi autor Księgi Wyjścia, rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Był to wyraźny znak, że Bóg, który zawiera przymierze wypisane na kamiennych tablicach dekalogu, jest potężny i wszechwładny. To przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a Izraelem na Synaju jest aktem tworzącym nowe prawo, prawo dla całego narodu. Bóg zobowiązuje się być jego panem i królem. Izraelici zaś obiecują przestrzegać Bożego prawa zawartego w dekalogu. 10 przykazań i całe prawo zawarte w Pięcioksięgu to jakby konstytucja tworzącego się narodu izraelskiego. Według żydowskiej tradycji, gdy Mojżesz wspiął się na górę Synaj, otrzymał od Boga nie tylko dekalog, ale także wszystkie księgi Tory, zwanej Pięcioksięgiem. Tablice dekalogu umieszczono w Arce Przymierza i dla jej ochrony wybudowano namiot spotkania, który wystawiono podczas 40-letniej wędrówki przez pustynię, stał się później wzorem świątyni jerozolimskiej. A Arka Przymierza została najświętszym przedmiotem kultu aż do czasów niewoli babilońskiej, kiedy to w VI wieku po najeździe Babilończyków zniknęła ze świątyni. W Arce umieszczono nie tylko kamienne tablice dekalogu, ale także laskę Aarona i złote naczynie z manną, którą Izraelici spożywali podczas wędrówki. Proszę Państwa, jednak Góra Synaj zna nie tylko takie oblicze Jahwe. Góra była łagodniejsza dla Eliasza. Autor pierwszej Księgi Królewskiej wspomina wymowny epizod walki izraelskiego proroka Eliasza z prorokami Baala. Działo się to pewnie w IX wieku przed Chrystusem. Tych ostatnich proroków Baala było 450. Choć wszyscy długo wołali do Baala, a działo się to na górze Karmel, wołali, by spuścił ogień na przygotowany drwa na ołtarzu, ich modły pozostały bez odpowiedzi. Kiedy natomiast Eliasz, prawdziwy prorok Jahwe, wzniósł swój głos do Boga, ogień natychmiast pokłonął nie tylko ofiarę, ale i sam ołtarz. Na rozkaz Eliasza prorocy Baala ponieśli śmierć. To zdecydowanie nie spodobało się królowej Jezabel, która rządziła wtedy w Izraelu i która później urządziła pościg za prorokiem Eliaszem. Prorok, uciekając, schronił się właśnie na górze Synaj. Autor natchniony tak opisuje to, co się wtedy wydarzyło. Oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. To właśnie tam Eliasz rozmawiał z Bogiem. Z Bogiem, który przyszedł do niego w szmerze łagodnego powiewu na górze Synaj. Proszę Państwa, do Synaju w swojej Ewangelii nawiązuje także święty Mateusz, który postanowił ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. Czy ewangelista był w Egipcie? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, jakie było zamierzenie ewangelisty podczas redakcji kazania na górze, o którym niedawno mówiliśmy. Otóż Mateusz pragnął pokazać, że jak niegdyś Mojżesz wszedł na górę Synaj, by narodowi wybranemu dać dekalog, prawo dawnego przymierza, tak Jezus jako nowy Mojżesz wchodzi na górę błogosławieństw, aby ludowi nowego przymierza, czyli Kościołowi, dać prawo miłości Boga i bliźniego posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół. I tak oto tajemniczą nicią egipska góra Synaj łączy się z nauczaniem Jezusa. Kończymy, proszę Państwa, naszą niedzielną wędrówkę po Półwyspie Synajskim i po Górze Synaj i zapraszamy już za tydzień. Proszę Państwa, budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela i w dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.